Po dłuższym czasie wracamy do Ewangelii Mateusza i tak kręcimy się wokół jednego fragmentu i znowu troszeczkę zazębimy się z tym, co wcześniej było. 10 rozdział będziemy czytać od 1 do 15 wersetu. Te pierwsze 4 wersety jakby już omawialiśmy, ale jeszcze króciutko o nich wspomnę. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie. Demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. A gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Także mamy taki fragment i bardzo dużo różnych tematów, które tutaj się przewijają. Ja spróbuję za długo nie mówić, żebyśmy tutaj nie cierpieli. Ale kochani, pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć. Czytamy tutaj, może troszeczkę o tym mówiliśmy, ale jeszcze może wspomnę o tym z innej perspektywy. Czytamy o 12 apostołach. I ten temat apostołów, on może jest dla wielu teoretyczny, ale ma swoje przełożenie czasami na nasze przemyślenia takie na temat Kościoła, tak? Dlatego, że pytania, które takie kościelnie stawiamy, to jest, czy jest sukcesja apostolska, tak? Czyli w niektórych kościołach mówi się, ci, którzy są w tym kościele, czy u władzy, tak to nazwijmy, muszą legitymować się tym, że ciągłością aż do apostołów. W innych kościołach jest mowa o tym, czy apostołowie dzisiaj jeszcze są, czy to jest taka funkcja, która istnieje również dzisiaj, czy w innych kościołach mówi się, że apostołów już nie ma. Oni byli tylko, było tych 12 i po nich, jak oni zginęli, tak, jeden zmarł, reszta została zabita, to w zasadzie więcej apostołów nie było i to, co nam zostawili, to jest ważne i nikt dzisiaj nie może nazywać się apostołem. I różne te pytania, które są stawiane, one później mają jakieś tam swoje konsekwencje, tak? Odpowiedź, czy kiedy próbujemy na nie odpowiadać. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi dyskusjami na ten temat, czy nie. Być może nie każdy w zwykłym, codziennym życiu się nad tym zastanawia i nie dla każdego w codziennym życiu ważne jest to, czy są apostołowie, czy ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. Poza momentami, kiedy ktoś może wejść i powiedzieć, ja jestem apostołem, macie mnie słuchać, bo i podaje jakieś tam przyczyny. Więc króciutko tylko spróbuję powiedzieć. Wiemy, że tych apostołów było 12 i tych 12 było szczególnymi ludźmi, tak? Nieprzypadkowo było ich 12, dlatego że, jak wiemy, Izrael też był jakby zbudowany na 12 patriarchach, tak? Było 12 synów Jakuba, których każdy dał początek jednemu z plemion Izraela i Izrael szczycił się tym, że pochodzi od tych 12 synów Jakuba, który był synem Izaaka, który był synem samego Abrahama, którego Bóg powołał i pobłogosławił. Więc Jezus, wybierając 12 apostołów, nie czynił tego przypadkowo, ale uczynił coś szczególnego. Stworzył nowy, czy taki zaczątek nowego Bożego narodu. Tak? Wybrał ich 12 apostołów Nowego Testamentu, tak jak było 12 patriarchów Starego Testamentu. Czy było ich tylko 12? No wiemy, że Judasz odpadł, tak? Jeżeli znamy Dzieje Apostolskie, wiemy, że wybrano kolejnego apostoła i wymogi były, żeby to był jeden z tych, którzy chodzili z Jezusem od początku. Czyli nie tylko apostołowie chodzili z Jezusem, było ich więcej, ale Jezus wybrał tych szczególnych 12 i wybrano Macieja. Czytamy jednak, żeby sprawa się skomplikowała, o tym, że Paweł nazywa się apostołem. Tak? Paweł mówi, że jest apostołem. Czytamy o... Paweł czasami mówi o fałszywych apostołach, czyli byli jacyś ludzie, którzy nazywali się apostołami, chociaż nimi nie byli, według Pawła. W liście do Rzymian w 16 rozdziale, 7 wersecie czytamy taką ciekawą frazę, która wzbudza znowu wiele kontrowersji, bo w liście do Rzymian w tym 16 rozdziale, 7 wersecie aż nawet to przeczytam, czytamy o tym, że pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Tak, i ta fraza między apostołami, najczęściej ta sama fraza jest tłumaczona, że ci ludzie są jednymi z apostołów. Czyli nie, że apostołowie ich znają, ale że są jednymi z apostołów. I oczywiście to, co wzbudza kontrowersję, to, że jest mowa o mężczyźnie i o kobiecie tutaj. Tak? Nasze tłumaczenie mówi Andronika, który jest mężczyzną, i Junię, która jest kobietą. I jakby to czytać w taki sposób, no to trzeba powiedzieć, Junia była apostołem. I wiele tłumaczeń Junię zamienia na Juniasa, bo nie umie sobie poradzić z tą kwestią. Więc w tradycji tłumaczeń Biblii zamieniono żeńskie imię na męskie. To znaczy greckie imię to Junia, ono może być męskim albo żeńskim. To jest takie imię, wiecie, są czasami imiona, może w naszym polskim języku to się rzadko zdarza, ale w wielu językach jest jakieś imię i nie wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Tak? Ta końcówka nie wyraża tego. I to imię Junia właśnie nie jest, jest takim imieniem, że do końca nie wiadomo. Natomiast większość takich ojców Kościoła i autorów pierwszych chrześcijan uważało, że to była kobieta. Dopiero od któregoś tam wieku zaczęto z niej robić mężczyznę właśnie, bo zaczęło to być kontrowersyjne, czy kobieta mogłaby być apostołem. Jeżeli przyjmiemy, że to była Junia, to można zaryzykować takie stwierdzenie, że była razem przypuszczalnie ze swoim mężem jako małżeństwo byli uważani też za apostołów, więc w pewnym sensie była ona również. No ale jest to kwestia kontrowersyjna, więc nie będę się w to wdawał. Więc mamy tych 12 apostołów, którzy byli takim, stali się fundamentem Kościoła. Oni byli rzeczywiście fundamentem Kościoła i oni byli tymi, którzy ten Kościół założyli, ale nie byli jedynymi, tak? Dlatego, że nawet w Nowym Testamencie to nie tylko apostołowie są autorami Nowego Testamentu. Wręcz przeciwnie, nawet są w mniejszości, bo z apostołów mamy Piotra, który napisał listy, mamy Jana, który napisał parę ksiąg i mamy Mateusza, który napisał Ewangelię. Natomiast wielu innych autorów, Łukasz, Marek, Jakub w liście nie jest apostołem Jakubem, tylko Jakubem bratem pańskim, tak? Który jednym z braci Jezusa. Więc mamy wielu autorów, którzy nie byli tymi z 12, a jako autorzy Nowego Testamentu też stali się takimi założycielami Kościoła, założycielami, czy zbudowali ten fundament. Ale rzeczywiście tych 12 było szczególnych. Ja bym, znowu skracając temat, jak ktoś by chciał o tym podyskutować, to zapraszam na kawę i możemy sobie wtedy się zagłębić w szczegóły tego wszystkiego. Ale Paweł mówi taką ciekawą rzecz w liście do Koryntian, która dla mnie, jakby to jest moja odpowiedź na to wszystko. W 9 rozdziale, w 2 wersecie Paweł do Koryntian mówił: jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Czyli wniosek z tego, byli ludzie, dla których Paweł nie był apostołem. Oni go nie znali, on im nie głosił, byli być może chrześcijanami najprawdopodobniej, ale nie mieli z Pawłem jakiejś relacji i nie uważali go za apostoła. Natomiast Paweł mówi do Koryntian mówi, dla was jestem apostołem, bo ja wam głosiłem Ewangelię, ja jakby założyłem ten kościół, można by powiedzieć, w Koryncie, więc nawet jak dla nich nie jestem, to dla was jestem. I myślę, że jest coś takiego, że apostolstwo to jest autorytet, tak? I to jest pewien autorytet. Autorytet nie bierze się z nazwy, czy z jakiejś definicji tam, ty będziesz apostołem, więc teraz wszyscy mają słuchać tego apostoła. Autorytet rośnie ze względu na to, że człowieka się poznaje, że głosił ci Ewangelię, że założył kościół, że pewne rzeczy robił. I dla tego kościoła, czy dla tej grupy ludzi jakiś człowiek może być apostołem. Dla innej grupy, która go nie zna, nie jest apostołem, przynajmniej dopóki go nie poznają i dopóki nie odciśnie jakiejś swojej takiej pieczęci też na nich. Dlatego my zawsze w Ełku mówiliśmy, że dla nas w Ełku apostołem jest brat Marek Głodek. On założył ten kościół ełcki, można by powiedzieć, na nowo w pewnym sensie, z garstki ludzi do dużej grupy i ma autorytet apostolski przynajmniej pośród zboru w Ełku. Inne zbory mogą powiedzieć, on nie jest dla nas apostołem, ale nasz zbór w Ełku powie, dla nas jest. Dla nas jest i dla nas ma taki autorytet. Także powiedziałbym, że to są kwestie autorytetu. Natomiast to, co robił Jezus, on powołał tych 12 apostołów i samo słowo apostoł jest też takim ciekawym słowem, dlatego że gdzieś przeczytałem, nie sprawdziłem tego na 100%, bo nie byłem w stanie, ale uważam, że to jest fajny obraz. Wiecie, Grecy byli narodem żeglarzy, tak? I Grecy, wiemy z historii, że kolonizowali, czyli z tego swojego półwyspu, jak on się u nas ładnie nazywa, Apeniński to jest ten drugi, a ten jest... Nieważne, z greckiego, tam gdzie Grecy mieszkają, to Ola powinna wiedzieć i Borys, bo się uczą w szkole. Ale to powiedzą nam po nabożeństwie. Z tego swojego półwyspu Peloponeskiego, tak? Czy to chyba ta końcówka to Pelopones, a ta większość to jeszcze ma jakąś tam nazwę, no ale nieważne. Kolonizowali inne miejsca, czyli na przykład wysyłali, zakładali miasta na wybrzeżach Azji, dzisiejszej Turcji, tak? I kolonizowali je. I podobno taki dowódca takiego oddziału kolonizacyjnego był nazwany apostołem. Czyli kiedy wysyłali jakąś liczbę okrętów z ludźmi, żeby zasiedlili pewne miejsce, zbudowali greckie miasto na nowym jakimś kawałku ziemi, to wysyłali grupę ludzi i taki człowiek, który stał na czele tej wyprawy, podobno nosił właśnie taką nazwę apostoł, posłany, tak? Dosłownie to słowo apostoł oznacza posłany. I jeżeli tak było, to jest to bardzo fajny właśnie obraz, tak? Tego, że Jezus wybrał też 12, wyposażył ich i postawił ich na czele takiej właśnie wyprawy zakładania Bożego Królestwa w różnych miejscach na ziemi, tak? Nie byli takimi dowódcami, którzy to robili. I nadal Bóg powołuje apostołów w takim sensie. Ludzi, którzy mają autorytet, żeby zanosić Boże Królestwo do nowych miejsc, do nowych środowisk, do nowych jakichś sytuacji. I myślę, że pod wieloma względami zasługują na miano właśnie apostołów. Aczkolwiek, znowu, dla jednych będą, dla innych mogą nie być. Tych 12 miało szczególny autorytet ze względu na to, że byli wybrani przez Chrystusa. Czy przekazywali go dalej w takim sensie, jak w niektórych kościołach to się głosi? Myślę, że nie. Myślę, że to nie o to chodziło do końca. Ich było 12, oni odeszli i w tym samym sensie nie przekazali tej władzy, tak to nazwijmy, dalej. Dlatego, że władza pochodzi z autorytetu. Nie z przekazania. Tak to jest w Bożym Królestwie, myślę, że to nie chodzi o to, że ktoś kogoś namaszcza, że ten będzie moim następcą, ale to Bóg daje autorytet. I nawet w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz namaszczał Jozłego, to nie był to jeden tam wybrał, choć ty mi się podobasz, ale to był człowiek, który już był obdarzony pewnym autorytetem przez Boga. Tak? Jozue był jednym ze tych zwiadowców, tak, którzy powrócili i nie przestraszyli się. I Mojżesz namaścił go, bo rozpoznał w nim Boży autorytet, a nie bo taką miał ochotę i takie miał widzimisię, że akurat ten był mu najbardziej posłuszny, no to ten będzie teraz moim następcą. Więc władza pochodzi od Boga i jakby my ją rozpoznajemy, czy Kościół ją rozpoznaje. Odchodząc dalej, piąty, szósty werset. Więc tych 12 apostołów Jezus posłał, tak? Oni byli apostołami, byli posłanymi, byli tymi ludźmi, którzy mieli iść. Ale powiedział im, nie idźcie do pogan i nie idźcie do Samarytan, idźcie tylko do Izraela. I znowu, z jednej strony pojawia się takie pytanie, może jest w tym jakiś duchowy sens, ale myślę, że przede wszystkim jest to sens taki, że nasz autorytet i nasza służba też wzrasta i rozwija się. My się musimy uczyć. My mamy być uczniami. Jeżeli pamiętacie w czwartym rozdziale czytamy, że Jezus w wersetach 22, 23 akurat czytamy, że Jezus sam obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, głosił o królestwie, uzdrawiał wszelką niemoc, rozprawiał się tam z chorobami, cierpieniami, opętanymi i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw Jezus robił to sam. Później wybrał 12 i kazał im to robić. Tak? Widzimy pewien rozwój. On ich uczył. Przez jakiś czas mamy te od rozdziału 4 do 10 przynajmniej, oni byli tylko jego asystą. Oni byli już powołani, czytamy w tym 4 rozdziale wcześniej, powołał swoich uczniów, tych 12. Nie nazwał ich jeszcze apostołami, tylko powołał ich jako uczniów, po czym oni chodzili z nim i patrzyli, jak on to robi. Tak? Teraz nadszedł czas, kiedy Jezus powiedział, a teraz wy będziecie to robić. To jest kolejny krok waszego rozwoju. Wy pójdziecie i będziecie to robić. Ale nie będziecie tego robić jeszcze na pełną skalę. Nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan, idźcie tylko do tych, którzy powinni być na to gotowi. Tak? Do Izraela, do tych, którzy mają historię, mają prawo, mają tradycję, mają poznanie Boga, idźcie do nich, bo z nimi było łatwiej. Tak? Gdyby poszli do pogan, to tak jak Paweł przychodził i pośród pogan, on jak uzdrowił kogoś, to go obwołali Zeusem, jak jego Hermesem akurat, tak? A Barnabę Zeusem, bo Paweł więcej gadał, to stwierdzili, czyli im mniej gadasz, tym większym autorytetem się cieszysz. Taka lekcja też z tego płynie. Ale poszli do pogan i co? I jakby spotkali pełne niezrozumienie. Dlatego Jezus posyła ich najpierw do Izraela. Więc jest pewien progres. Potem w Ewangelii Łukasza czytamy, że później posłał ich 72 uczniów posłał szerzej, tak? Jeszcze dalej. A na koniec Ewangelii, na początku Dziejów Apostolskich mówi, a teraz idźcie już aż po krańce ziemi, tak? Czyli widać pewien takie poszerzanie, uczenie się i rozwój, tak? Który nie od razu zostali wrzuceni na głęboką wodę. Tak jak sobie myślę o dzisiejszej sytuacji, to musimy też mieć to na uwadze, że Bóg powołuje nas do pewnych rzeczy, ale chce, żebyśmy się rozwijali, chce nas uczyć, chce, żebyśmy wzrastali w tym. Dzisiaj czasami myślę, że to taki, nie wiem, współczesny problem, że dzisiaj wszyscy chcą wszystkiego od razu, tak? Dzisiaj mamy za szybko po prostu wszystko. W mgnieniu oka można mieć prawie wszystko i podobnie trochę jest w Kościele. Są ludzie, ja spotkałem się z ludźmi, którzy jeszcze Biblii nie przeczytali do końca, a chcą demony wyganiają już i różne tam rzeczy robią i już w autorytecie właśnie takim nieomal apostolskim siebie widzą, tak? Chociaż dopiero się nawrócili i jeszcze wiele muszą przejść. I stąd też mamy coraz więcej takich dziwnych zwiedzeń, tak? Dlatego, że ludzie bez poznania, bez wzrastania, bez jakiegoś takiego ugruntowania wierzy, łapią się za próby robienia różnych takich wielkich rzeczy. I niestety później to idzie w dziwne strony. List do Efezjan dla mnie jest taki ważny. Paweł mówi, całą zbroję Bożą załóżcie, dlatego że jak jej nie założycie, to diabeł was zwiedzie. Tam jest napisane, diabeł próbuje w tej zbroi znaleźć szczelinę. Tak więc jeżeli nie mamy tej zbroi i zaczynamy robić pewne rzeczy, no to nie ma siły. Ten diabeł nas zwiedzie. Jeżeli nie znamy Słowa Bożego, jeżeli nie jesteśmy ugruntowani w pewnych rzeczach, tak? Ja nie mówię, że to trzeba całe życie się uczyć, żeby cokolwiek robić, ale to, co widzę tutaj w tym fragmencie też, że Pan Jezus zwiększał zakres autorytetu w miarę tego, jak uczniowie wzrastali. Chodzili z Nim, patrzyli, co On robi, później posłał ich, ale mówi w ograniczonym zakresie to zróbcie, potem idźcie dalej, a później idźcie już i róbcie to sami. I to jest normalny proces naszego uczenia się, tak? Jeżeli ktoś idzie się uczyć na elektryka, to nie od razu dostaje całą instalację elektryczną do zrobienia, bo by się zabił człowiek, tak? Najprawdopodobniej taki świeży elektryk. Czy w jakimkolwiek zawodzie, kiedy przychodzimy, czy w większości zawodów, no nie ma takiej możliwości, żeby człowiek od razu dostał pełen zakres, to teraz to wykonuj, tak? Jeżeli tak jest, to jest to najczęściej głupota pracodawcy i najczęściej kończy się marnie albo jest bardzo trudne dla tego człowieka, który ma to robić. Więc podobnie w takim duchowym sensie. Patrząc na te dalsze wersety, 8, 9, 10, Jezus mówi do nich, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I ta pierwsza część mówi o tym, co Jezus robił sam, tak? Uzdrawiał choroby, wyganiał demony, oczyszczał nieczystych, tych trędowatych i to jest Boże Królestwo. To jest to, co robi, co powinno robić Boże Królestwo. Ale powinno robić nawet coś jeszcze więcej. To jest taka, to co my teraz dajemy, to jest część, to jest przedsmak tego, co Bóg nam daje. I za chwilę jakby jeszcze wrócę do tego z innej strony. Ale później Jezus mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach złota, srebra, miedzi, nie bierzcie torby podróżnej, ani tam sukien, ani sandałów, ani laski, bo godzien jest robotnik swojego wyżywienia. Więc pierwsze i najważniejsze, Pan Jezus mówi wyraźnie, to nie jest biznes. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Tak? Kościół nie może być biznesem. To nie jest to, co Pan Jezus miał na myśli. To nie jest wymiana jakaś taka handlowa, tak? Że my dajemy to, co mamy, a za to bierzemy pieniądze. Tak robił ten Szymon Mak, taką miał nadzieję, tak? Że zapłaci apostołom, dostanie dar udzielania Ducha Świętego i najprawdopodobniej zbije na tym jeszcze lepsze pieniądze, tak? Bo tym się zajmował jako mak, tak? Sprzedawał usługi magiczne i wszelakie. Więc to nie jest to, po co Kościół istnieje. Pan Jezus posłał swoich uczniów i wręcz zabronił im brać sandałów, ubrań, tej laski do podróżowania i nawet do obrony, tak? Ona służyła, żeby z nią iść, ale też jakby ktoś, to trzeba było się czasami na drodze może obronić przed różnymi tam ludźmi albo zwierzętami, tak, w różny sposób. Więc Pan Jezus powiedział, idźcie bez obrony, idźcie bez pieniędzy, idźcie bez tych rzeczy i zobaczycie, jak to będzie. Bo ktoś kiedyś powiedział, jak Pan Bóg zamawia, to Pan Bóg płaci, tak? Więc to jest jakby też ta lekcja. Jeżeli Pan Bóg nas posyła do jakiejś służby, to Pan Bóg nas wyposaża do tej służby. Pan Bóg nas i finansuje, i zaopatruje we wszelką potrzebę. Ale mówi też Jezus, godzien jest robotnik swojego wyżywienia. Godzien jest robotnik swojego wyżywienia, tak? Czyli cały Nowy Testament, oczywiście, patrząc też jak Paweł wielokrotnie mówi o tych rzeczach finansowych, to wydaje mi się, że nauczanie Nowego Testamentu mówi tak, ten, który naucza Ewangelii, z Ewangelii ma też żyć, tak? Ale nie w takim sensie, że ma być biznesmenem, który sprzedaje Ewangelię, ale ma dzielić się tym, co ma, a ci, z którymi się dzieli, mają mieć odpowiedzialność za to, żeby dzielić się z Nim. Tak? Paweł też mówi, mieliście udział w naszych dobrach duchowych, to dajcie nam, pozwólcie nam mieć udział w waszych dobrach materialnych. I po to jest Kościół, żeby te rzeczy współgrały, tak? Ale tak naprawdę odpowiedzialność wszelaka finansowa nie jest po stronie usługujących i usługujący nie powinni się tym tematem zajmować, myślę, w takim sensie, że nagabywać i ściągać jakieś tam podatki, ale powinna być po stronie tych, którym się usługuje i to od relacji własnej relacji z Bogiem i czytania Nowego Testamentu powinno płynąć to przekonanie. Natomiast Pan Bóg się troszczy tak jak my wielokrotnie przekonaliśmy się w takiej naszej pracy misyjnej, że właśnie jest to prawdziwe stwierdzenie. Jeżeli Pan Bóg zamawia, to Pan Bóg płaci. Problem jest czasami, kiedy Pan Bóg nie zamawia, a my chcemy coś zrobić, ale wtedy Pan Bóg też nie płaci, tak? Wtedy właśnie stąd potem trzeba sobie kombinować samemu. Natomiast jeżeli Pan Bóg nas powołuje do jakiejś pracy, to też zaopatruje. Więc kwestie wynagrodzenia o jakiejś takiej troski o tych, którzy poszli, tak jak ci apostołowie, są po stronie tych, którym jest usługiwany. Dalej czytamy, do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto w nim jest godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia, a wchodząc w dom pozdrówcie go. Znowu, to słowo godzien, ono, można je powiedzieć, że ono oznacza tych, którzy, tak trochę może to brzmi nie po chrześcijańsku, ale kto w nim zasłużył, kto w nim zasługuje. Ta fraza godzien jest tam, godzien śmierci, często się ona powtarza jako godzien, czyli ktoś, kto zasłużył na śmierć, tak? A tutaj jest w przeciwnym sensie, kogoś, kto jest godzien, kogo obserwując widzicie, że warto do niego przyjść, że zasługuje swoim życiem i postępowaniem. Znowu, Jezus nie posłał ich najpierw do tych, którzy nie byli godni, ale posłał ich do tych, którzy byli, powiedział, najpierw popatrzcie, kto was najprawdopodobniej przyjmie. I do niego idźcie i zobaczycie, że was przyjmie. I są tacy ludzie, tak? Są ludzie, którzy, zresztą to jest to, co robił Paweł później w Dziejach Apostolskich. Czytamy, kiedy przychodził do jakiegoś miasta, najpierw kierował się tam, gdzie było największe prawdopodobieństwo, że ludzie go przyjmą, czyli do synagogi szedł, tak? Albo pytał się, gdzie tu się zbierają ludzie na modlitwę i szedł do tej grupy, która zbierała się na modlitwę, bo od nich było zacząć najprościej. To nie znaczy, że unikał sytuacji, kiedy nie było takiej grupy ludzi, tak? Ale właśnie tak jak w tym przypadku, który wspominały, przyszedł do pewnego miasta, uzdrowili kogoś, okazało się, że uznano ich tam za greckich bogów, na koniec jeszcze go ukamieniowali, tak? Jak powiedział, że nie jest, to go ukamieniowano. Ale więc tutaj Jezus też posyła ich do tych ludzi, którzy mają być, czyli są godni, którzy są przesłanki ku temu, że ich przyjmą. I znowu to nie znaczy, że nigdy nie mamy iść do innych ludzi, natomiast Jezus trenuje swoich uczniów i stawia im te poprzeczki od niżej do wyższej. I dalej mówi, wchodząc do tego domu, pozdrówcie go. A jeśli jest to dom godzien, jeżeli ten dom zasługuje, to zstąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, to niech pokój wasz wróci do was. I znowu, wiemy, że takim żydowskim pozdrowieniem było to, teraz chrześcijanie też się często witają, takim szalom, tak? Szalom. I to z tamtych czasów było. Pokój czy przywitanie było takie właśnie żydowskie, było pokój. I to, co Jezus mówi tutaj, mówi, wchodząc do tego domu, właśnie życzcie mu pokoju. I oczywiście ta koncepcja tego pokoju jest czymś istotnym. To nie było takie po prostu, nie wiem, cześć, pokój tam, szalom, hej. Ale to było takie życzenie czy błogosławieństwo, tak? Kiedy Czytamy w Starym Testamencie o tym szalom. To szalom jest takim stanem pokoju i zewnętrznego, i wewnętrznego. Jest stanem błogostanem, może jest takie ładne słowo, tak? Jest stanem, gdzie człowiek czuje się dobrze tam, gdzie jest. Ma wewnętrzny pokój, ma również pokój jakby na zewnątrz siebie, przybywa w jakimś zadowoleniu, odpoczynku. Samo to słowo tak oznacza odpoczynek, odpocznienie, jest satysfakcja. I w liście do Hebrajczyków czytamy, że Pan Jezus wprowadził Kościół do takiego odpocznienia. Tak? To słowo szalom i szabat, to nawet po polsku widać, że to są podobne korzenie tych słów, tak? I one, ten szabat miał być właśnie dniem odpocznienia, dniem pokoju, dniem, kiedy człowiek usatysfakcjonowany przebywa przed Bogiem. I miał być znakiem, znowu, to nie chodziło o to, że jakiś jeden dzień jest świętszy od innych, ale miał być znakiem tego, że tego, co Bóg swojemu ludowi przeznaczył, do czego, ku czemu ich prowadzi. Miało być dniem Bożego działania, Bożego takiego rządzenia w naszym życiu. I w liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus wprowadził Kościół do tego szalomu, do tego sabatu, do tego dnia odpocznienia, tak? I w tym dniu odpocznienia powinniśmy przebywać. Ale było to błogosławieństwo, które miało być wypowiedziane. I rzeczywiście, kochani, jak popatrzymy na to wszystko, to musimy sobie powiedzieć, że kluczowe właśnie w tej całej służbie tutaj jest właśnie to pojęcie tego pokoju. Nawet jeżeli patrzymy na to uzdrawianie, oczyszczanie i wyganianie demonów, kochani, jeżeli powiedzmy sobie tak, ten prawdziwy pokój, on przebywa w nas. Jeżeli on jest w środku, to cokolwiek działoby się na zewnątrz, to nas to nie przeraża. Tak? Jeżeli mamy pokój wewnątrz nas, mamy uzdrowione serce, tak to obrazowo nazwijmy, to pewne rzeczy, które dzieją się na zewnątrz nas, one nie będą miały na nas wpływu. Natomiast jeżeli mamy zranione serce, to cokolwiek byśmy dobrego nie działoby się w naszym życiu, to i tak nie da nam to pokoju. Tak? I tak jak często mówimy, to widać po ludziach, którzy mają, nie wiem, mnóstwo pieniędzy, mają albo są super zdrowi, albo nie wiem, różne rzeczy mają. Natomiast najczęściej tego jedynego, co nie mają, to właśnie wewnętrznego uzdrowienia, wewnętrznego pokoju, wewnętrznego takiej właśnie stabilności. I czasami jest na odwrót, kiedy spotyka się człowieka, który ma to w środku, to choćby dopadały go choroby, choćby, nie wiem, różne rzeczy się działy na zewnątrz, to często widać, że one nie mają na niego wpływu. Nie mają na niego takiego wpływu, jak na kogokolwiek innego, tak? Więc ten pokój, który ma spocząć na nas, jest rzeczą ważną. Jest czymś, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Dlatego, że dopóki nie przyjdzie Królestwo Boże, dopóki nie przyjdzie to ostateczne Królestwo Boże, to rzeczywistość wokół nas będzie się zmieniać. My nie mamy gwarancji, tak, że będzie zawsze pięknie, miło, zdrowo i spokojnie. Natomiast tą gwarancję, którą Pan Bóg daje, to, że to może być częścią twojego wnętrza. A wtedy to, co na zewnątrz, nie będzie miało takiego wielkiego znaczenia w tym wszystkim. Dalej będzie wpływało, ale będziemy mieli środki takie, które pozwolą, żeby sobie z tym poradzić. Więc jeżeli, tutaj czytamy dalej, jeżeli właśnie wchodząc do domu, pozdrówcie go, pobłogosławcie go pokojem, tak? Ewangelia ma przynosić pokój. Ona ma przynosić zmianę naszego wnętrza na początku i z tego wnętrza ma wypływać na zewnątrz i sprawiać, że ten pokój będzie się wylewał właśnie na zewnątrz. I jeżeli ten dom właśnie jest gotowy, można powiedzieć w 13 wersecie, to ten pokój tam zamieszka. Ten pokój rzeczywiście tam będzie. On rzeczywiście wyleje się i będzie. Jeżeli was nie przyjmą, nie przyjmą tego, co macie do powiedzenia, mówi Jezus, nie będą słuchać waszych słów, to wychodząc z tego domu, strząśnijcie proch ze swoich nóg. I dalej Jezus ostrzega, mówi, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miejscu, które tego pokoju nie przyjmie. Dlatego i można powiedzieć, że w tym wszystkim ci ludzie będą jakby sami winni temu, że temu sądowi, który na nich stąpi. Dlatego, że tak jak mówię, pewne rzeczy dzieją się i będą się działy. Kiedy Jezus ostrzegał tych pierwszych chrześcijan, on często, kiedy mówił o sądzie, który miał nadejść, on mówił o tych rzeczach, które miały nastąpić wtedy w ich historii. One mają jakieś odniesienie do tego sądu ostatecznego, ale Jezus często ostrzega ich przed tym, co się wydarzyło w historii Izraela niedługo po tym, jak on odszedł. Tak? Wiemy, że wydarzyły się powstania żydowskie przeciwko Rzymianom, które skończyły się masakrą i zniszczeniem kompletnym Izraela, rozproszeniem Żydów po całej ziemi, także wszędzie indziej było ich więcej niż zostało w tej Palestynie i trwało to później aż do powrotu, tak, czy do ponownego założenia państwa Izrael. Więc Jezus często ostrzegał Izraela przed tym, co miało się wydarzyć wtedy. I wiecie, on ostrzegał też swoich uczniów. Dalej będziemy czytać o tym, ale też mówi, i nie mówił im, że ich to ominie, tak? Ale mówił, że mają być gotowi, mają być przygotowani, mają jakby oczekiwać, że to nadejdzie i że Bóg będzie troszczył się o nich. Mają nie bać się ostatecznie, będziemy czytać dalej, tego, który może zabić ciało, ale mają bać się tego, który może dotknąć właśnie naszego wnętrza. Więc kochani, jeszcze jedną taką ważną myślą jest to, że jeżeli przyjmiemy znowu, że to Kościół ma być tymi, którzy mają iść i życzyć tego szalomu, tego błogosławieństwa, to musimy sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz, że nie jesteśmy w stanie dać komuś tego, czego nie mamy sami. Nie jesteśmy w stanie dać komuś tego, czego nie mamy sami. Jeżeli czegoś nie ma w nas, a próbujemy to dać komuś, to się najczęściej nazywa hipokryzją. Tak? Najczęściej taka jest definicja. Czyli wciskasz komuś coś, czego sam nie posiadasz. I niestety to i Pan Jezus ostrzegał przed tym i niestety to jest taki grzech Kościoła często, że my staramy się być święci niż albo wyglądać święciej niż jesteśmy, tak? I mówić ludziom o rzeczach, których sami czasami nie posiadamy. I to nie zawsze jest złe, ale musimy sobie mieć taką świadomość, że jeżeli czegoś nie ma w nas, to nie będziemy w stanie tego przekazać innym. I Pan Jezus mówił, nie ma ucznia nad mistrza, tak? Co miało podobny sens. Jeżeli chcemy kogoś czegoś uczyć, to nie nauczymy go tego, czego sami się nie nauczyliśmy. Dlatego jest to ważne. Dlatego jeżeli mamy być błogosławieństwem i życzeniem pokoju dla ludzi, to sami musimy ten pokój nosić w sobie. Sami musimy poradzić sobie z naszym wnętrzem i wtedy będziemy mogli być błogosławieństwem dla innych. Dlatego, że wiele z tych złych rzeczy, które zakłócają nasz pokój, one płyną właśnie z naszego zranionego wnętrza, tak? Z nieuzdrowionego serca, które zranione zaczyna produkować złe ambicje, zaczyna produkować jakieś takie złe zachowania. Znowu, sposoby na to, żeby przetrwać często. My byliśmy teraz z Agnieszką Wełku na takim krótkim kursie, który tam tłumaczyliśmy akurat takiego duszpasterstwa i to było ważną myślą tam, że właśnie często to, jak się zachowujemy w taki negatywny sposób, jest po prostu sposobem na to, żeby poradzić sobie z naszymi problemami, tak? Czyli ranię innych, bo boję się, że ktoś mnie zrani, bo mnie kiedyś zraniono i teraz chcę zranić szybciej, zanim on mnie zrani, to ja lepiej zranię jego szybciej, tak? Bo wtedy będzie się trzymał ode mnie z daleka. Wiele tych rzeczy, które płyną z nas, one są związane z naszym nieuzdrowionym wnętrzem, które nie ma właśnie tego ostatecznego pokoju. I musimy sobie z tym poradzić i przemienić. Znowu Pan Jezus mówi, to z wnętrza wychodzą złe rzeczy. Więc jeżeli we wnętrzu będą dobre rzeczy, to i na zewnątrz będą dobre rzeczy. I to jest coś, co jest ważne w Kościele. My czasami jako Kościół właśnie grzeszymy tym, że chcemy wyglądać święciej na zewnątrz, natomiast to, do czego powinniśmy być powołani, to, żeby radzić sobie z wnętrzem. I nawet właśnie kiedy byliśmy w Ełku, rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy tam nauczali, przyjechali z Kanady i często w Kościele próbujemy właśnie robić jakieś takie szumne rzeczy, ale ile razy rozmawiamy o jakichś swoich problemach? Ile razy tak naprawdę dzielimy się tym naszymi słabościami? Bardzo rzadko. Myślę, niestety. Bardzo rzadko. Czy w ogóle Kościół jest takim miejscem, w którym jesteśmy otwarci na to, żeby powiedzieć o swoich słabościach? Najczęściej nie. Na ostatniej konferencji pastorskiej wspominałem wam o tym, właśnie mieliśmy taki wieczór świadectw i ktoś właśnie mówił, że takie, zacytował takie słowa z jakiejś innej konferencji, gdzie jakiś brat powiedział, że nie krwawi się między rekinami. I czasami niestety w Kościele właśnie taka atmosfera się tworzy. I wśród pastorów tym bardziej, tak, że jak pokażesz, że ci gdzieś tam jesteś zraniony, to inni czasami jak te rekiny szukają tam, bo łatwo jest poczuć się lepiej kosztem kogoś innego, tak? Podczas gdy naprawdę Kościół powinien być miejscem, gdzie moglibyśmy się schować przed rekinami, czy powinien być miejscem, w którym możemy się chować przed rekinami i możemy mieć wolność do tego, żeby modlić się o siebie, dzielić się swoimi problemami i zamiast obwiniać siebie nawzajem, tak jak Adam i Ewa, tak, to jest taki reakcja na grzech Adama i Ewy było, że Adam zwalał na Ewę, Ewa na węża, tak, jeden na drugiego, każdy szukał winnego obok siebie i do dzisiaj to jest nasz taki ludzki instynkt, tak, żeby obwiniać innych, a w Kościele to się jakoś tak jeszcze czasami łatwiej udaje, tak, kogoś o coś tam obwinić. Gdzie na odwrót, jeżeli Kościół ma być miejscem pokoju, to ten pokój musi być budowany, tak? Musi być budowany właśnie w tym, że potrafimy dzielić się ze sobą tymi różnymi rzeczami. Dlatego kończąc, chciałbym tylko właśnie zrobić takie zastosowanie dla nas, że i my, kochani, jako Kościół, po pierwsze musimy dać się przygotować, tak? Tak jak Jezus przygotowywał swoich uczniów. Ja wiem, że wielu z nas jest od lat w Kościele, czasami od wielu lat, wielu z was jest dłużej w Kościele niż ja jestem w Kościele i tak dalej, ale myślę sobie, że potrzebujemy odświeżać sobie pewne rzeczy, przygotowywać się do służby. Jeżeli mamy mieć taką służbę, gdzie będziemy, tak jak apostołowie, głosić Królestwo, nie tylko słowami, ale też rzeczywiście będziemy mogli dać ludziom popróbować tego Królestwa, to musimy być ku temu gotowi. Musimy się rozwijać w tym kierunku. I dlatego u nas w Kościele też mówimy od jakiegoś czasu o grupach domowych. Mówimy o tym, żeby coś stworzyć wspólnie i ja bym chciał, żebyśmy właśnie te grupy, które będą, ja wiem, że ja tak już mówię, że one będą i to jakoś trwa, ale uwierzcie mi, będą, żeby te grupy były też takim właśnie sposobem i miejscem na to, gdzie będziemy się przygotowywać do pewnych rzeczy. I chciałbym je tworzyć wokół właśnie pewnych takiego planu, nazwijmy to, jakiegoś rozwoju. Więc od listopada ja każdemu z was zaproponuję udział w jakiejś grupie. I teraz ten jeszcze tydzień nam został tego października, tak? Więc w tym tygodniu porozmawiamy sobie o tym. I chciałbym zaproponować każdemu udział w jakiejś grupie. To będą takie dwa rodzaje grup. Jedna taka właśnie podstawowa i druga, powiedzmy, dla tych, którzy już przeszli przez tą pierwszą. I ta pierwsza będzie tym kursem alfa, który niektórzy oglądali, a niektórzy nie. Druga będzie z kolei oparta właśnie o takie myślenie o tym, jak Bóg chce pracować w naszym wnętrzu, z naszymi problemami, zranieniami. I chciałbym, żeby każdy z was tak to potraktował, w sensie takim odpowiedzialnym. Ja rozumiem, że my jesteśmy zajęci, mamy różne rzeczy, ale jak możecie, to was zachęcam. Nie zmuszam, bo nie chcę robić też czegoś takiego, że każdy ma być i będzie dziennik obecności i kto nie był, to nie wiem, albo nie chce być w grupie, albo coś, to w jakiś sposób znajdziemy na dyscyplinowanie, ale chciałbym, żebyśmy to traktowali jako taki nasz rozwój, tak? Jako jakiś taki wzrost nasz osobisty w tym wszystkim. Więc jak jesteście ciekawi, to się niedługo dowiecie, komu co proponuję i gdzie te grupy będą. Jeszcze muszę porozmawiać właśnie z tymi, określić do końca miejsca i kto, gdzie i jak będzie. I tak chciałbym, żebyśmy od początku listopada z tym wszystkim ruszyli.